Bardzo serdecznie witam was, kochani wszystkich, i ogromnie się cieszę, że znowu jesteśmy razem i że znowu będziemy mogli teraz razem służyć naszemu Panu, skupiając naszą uwagę na Jego Słowie, skupiając naszą uwagę na tym, co Pan chce nam przekazać. Tak, no muszę powiedzieć do końca, dlatego że skoro brat Jacek już tak tajemniczo powiedział, że mam większy uśmiech, to powiem wam, że jestem dzisiaj po raz piąty dumny dziadkiem. Właśnie dzisiaj rano urodził nam się kolejny wnuczek i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Pan Bóg pobłogosławił nam w taki sposób. Moi drodzy, to jedna wiadomość. A druga to teraz widzicie już na ekranie tytuł mojego dzisiejszego kazania. Chciałbym dzisiaj z wami podzielić się czymś niezwykle ważnym, czymś niezwykle istotnym, dlatego że dałem aż dwa tytuły. Błogosławieni czystego serca. To kojarzycie od razu z tekstem biblijnym, ale jest także pod tym tytuł. Jak rozpoznać, że jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym? Co ma jedno z drugim wspólnego? Bardzo dużo. Dzisiaj będę chciał zwrócić waszą uwagę na to, że faktycznie nigdy nie będziemy mogli należeć do tych błogosławionych, do tych czystego serca, jeśli Duch Święty nami się nie zajmie, i to w 100%, i to w całości. Tekst, który w tej chwili częściowo zacytowałem, pochodzi oczywiście z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału i tam 8 wersetu. Błogosławieni czystego serca, bowiem oni będą oglądać Boga. Ilu z was pragnie o tym, żeby zobaczyć Pana Boga twarzą w twarz, żeby spotkać się z Nim? O, już widzę, że się ręce unoszą, a niektórzy pewnie nawet dwie ręce są gotowi podnieść, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Zresztą, jaki mielibyśmy cel w naszym życiu, gdyby nie to? To jest tak ważne, tak istotne. I to jest to, moi drodzy, o czym dzisiaj chcę z wami porozmawiać. Ale na początku chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Wiecie, na terenie Korei Południowej ogromną rolę przez długie lata wypełniało nasze radio, Adventist World Radio, AWR, jak to w skrócie mówimy. To oni docierali z poselstwem do mnóstwa ludzi i przekazywali im najważniejsze treści. Dwaj mężczyźni, mieszkający dość daleko od Seulu, w pewnym momencie stwierdzili, że to, czego słuchają, musi ich doprowadzić do jakiejś decyzji, do czegoś więcej dla Boga. W związku z tym zdecydowali się ochrzcić. Ale jedyny najbliższy chrzest i jedyny kontakt, jaki mieli, to poprzez radio AWR. W związku z tym napisali list i napisali w liście coś takiego. Jesteśmy tak biedni, że nie stać nas na to, aby pojechać do Seulu. Czy możemy ten chrzest załatwić korespondencyjnie? Widzę, że się uśmiechnęliście wszyscy i wcale się nie dziwię, bo każdy z nas wie, że chrztu korespondencyjnie się nie załatwi. Ale wiecie, że w naszym chrześcijaństwie bardzo często pojawia się podobna sytuacja? Czy wiecie, że my wiele rzeczy byśmy z Panem Bogiem chcieli tak korespondencyjnie załatwić? Byle tylko nie angażować się. Zadeklarujemy się na piśmie, ale reszta to niech nam Pan Bóg już da trochę spokoju. Niech nas nie popycha w taki sposób. Tak jak drogą pocztową nie da się załatwić chrztu, tak samo naszego doświadczenia chrześcijańskiego nie załatwimy w żaden sposób, żadną deklaracją słowną, żadnym zapisaniem się na listę, żadnym członkostwem jakiejkolwiek chrześcijańskiej organizacji. Jedynie poprzez wpływ Ducha Świętego na nasze życie może się to stać. Chciałbym dzisiaj z wami w takim razie porozmawiać troszkę na temat tego, na czym polega ta działalność Ducha Świętego i w jaki sposób możemy stwierdzić, że Duch Święty jest w naszym życiu, że jest obecny, że działa. Czy ja mogę być tego pewien? Ja wiem, że my, adwentyści, należymy do ludzi, którzy troszeczkę są ostrożni z deklaracją działalności Ducha Świętego. Może nas to wystraszyło, że są inne grupy chrześcijan, którzy mówią wiele o Duchu Świętym bez przerwy, więc my tak na wszelki wypadek milczmy na ten temat. Ale powinno być dokładnie odwrotnie. Powinniśmy nie tylko o tym myśleć, nie tylko o tym mówić, ale przede wszystkim poczuć doświadczenie, poczuć Jego wpływ, Jego działanie w naszym życiu. Jeżeli tego nie czujemy, jeżeli nie mamy pewności, że Duch Święty prowadzi nas w życiu, to coś jest nie tak do końca z tym naszym chrześcijaństwem. Zatem popatrzmy na to, moi drodzy. Chciałbym powiedzieć, że Duch Święty w naszym życiu, jeżeli jest obecny w nas, to przede wszystkim to wszystko ma charakter trochę mistyczny, tajemniczy. Trochę taki dziwny, prawda, że tak to jest? No mówimy o tym, wiemy, ale no, żeby to się tak dało dotknąć. A nie da się? No musimy pomyśleć o tym. Jakie teksty na ten temat możemy znaleźć, które mówią? Przede wszystkim pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to ta mistyczna obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest poprzez chrzest w Chrystusie. Zwróćcie uwagę, co apostoł Paweł napisał, kiedy pisał pierwszy list do Koryntian. W 12 rozdziale znajdujemy tekst 13, który tym razem za Biblią Tysiąclecia cytuję, brzmi tak. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Zauważyliście? Zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa i to jest fizyczne także doświadczenie. My w jakiś sposób zanurzyliśmy się w Niego. Zostaliśmy napojeni tym duchem, tak jak tutaj apostoł wyraźnie o tym mówi. Ta mistyczna, ta powiedzmy, to tak może strasznie brzmi, ale to nie jest wcale takie straszne, to czego tak nie potrafimy do końca zrozumieć, jest także obecne, moi drodzy, w drugi sposób, jako absolutny dar dla nas wszystkich. Zwróćcie uwagę, że w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale i tam 38 wersecie apostoł Piotr podczas wielkiego kazania w dzień Pięćdziesiątnicy mówi do nich, nawróćcie się. Inne przekłady mówią, upamiętajcie się, ale to jest jedno i to samo. Nawrócenie czy upamiętanie jest jednym i tym samym. Zatem apostoł Piotr mówi, nawróćcie się, a niech każdy z was da się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. I teraz słuchajcie, a weźmiecie dar Ducha Świętego. A zatem Duch Święty staje się darem. No nie powiecie mi teraz, że jeżeli otrzymujemy dar, to my nie wiemy o tym, żeśmy otrzymali dar. To musimy wiedzieć o tym. Dlatego, że dar, świadomość tego, że mamy dar jest po pierwsze przez to, że dar przyjmujemy. To jest pierwsza rzecz. A jak ja coś przyjmuję, to ja wiem, że to mam. No a po drugie, że to jest coś, co jest niezasłużone, co jest absolutnie bez mojego wysiłku, ale jest mi dane. Bóg mi to oferuje i gwarantuje całkowicie. To jest, moi drodzy, mistyczna obecność Ducha Świętego. Ale teraz chciałbym... jeszcze mam jeden tekst, o którym w tej chwili byłbym zapomniał, który mówi o tym, że On jest mieszkańcem moim. On mieszka we mnie. Zwróćcie uwagę, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Apostoł Paweł mocno apeluje w tej sprawie. Czy nie wiecie? On się dopomina, co z wami jest, że się boicie do tego przyznać. Dlaczego nie możecie być świadomi tego, że On jest w waszym życiu? Musi być w naszym życiu. Musi w nas mieszkać. Zdaję sobie sprawę, że jest to dość mocny apel, ale to jest pierwsza rzecz, którą musimy spełnić, jeżeli chcemy być świadomi obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Zróbmy krok dalej. Dlatego, że ten drugi krok już w tej chwili nie jest tylko mistyczny, taki po prostu, że jest, ale ja nie wiem, bo go nie widzę, nie czuję, chociaż jest to wiadomo i jest to na 100% pewne. Mamy kolejną rzecz bardzo istotną, jest to motywujące działanie nas. Oto motywujące działanie jest tak jak pieczęć. Jest to coś, oznaczenie nas, zapieczętowanie nas. Zwróćcie uwagę, w liście do Efezjan apostoł Paweł w 1 rozdziale i 14 wierszu mówi wyraźnie, w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Dałem 3 kropeczki, ten tekst się na tym kończy, ale zaraz będziemy czytali kolejny, 14 werset, bo to bardzo, bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Co to znaczy? Wiecie, my w tej chwili już odeszliśmy troszkę od tego zwyczaju, ale ja wciąż pamiętam czasy polskie, że jedną z najważniejszych rzeczy na każdym dokumencie to nie tyle był podpis, ile była pieczęć. Jak już pieczątkę ktoś postawił, to już była sprawa załatwiona. Chyba wszyscy to przeżyliśmy, szczególnie wtedy, kiedy jechaliśmy za granicę. Pamiętacie te czasy? Nie dość, że czekaliśmy długo na paszport, jak nam już go dano, to go tak pilnowaliśmy, żeby go przypadkiem gdzieś nie zapodziać, a potem na granicy trzeba było pokazać i czekaliśmy. I w momencie, kiedy urzędnik państwowy w mundurze wojskowym przybił pieczątkę, że przekraczamy granicę, teraz możemy jechać. Tak to było. Przypominam sobie, jak bardzo przeżyłem kiedyś, kiedy załatwiałem dla jednej instytucji w Polsce pewną sprawę w Niemczech, w Berlinie Zachodnim. I kiedy pieniądze za ten zakup tego pewnego instrumentu nie dotarły jeszcze na konto, to pan, który był szefem tego salonu, gdzie kupowałem ten instrument, dał mi papier i mówi: panie pastorze, proszę się podpisać. A ja odruchowo powiedziałem: ale ja nie mam żadnej pieczątki. A on się uśmiechnął: pański podpis wystarczy. Po raz pierwszy pomyślałem: o, to jednak ważność pewnych rzeczy się zmieniła. Już teraz podpis wystarczy, już pieczęci nie trzeba. Bóg używa pojęcia, które było bardzo ważne w tamtych czasach. Było zrozumiałe dla ludzi. Pamiętacie? Władcy pieczętowali każdy dokument i to pieczęcią swojego sygnetu, który odcisnęli w laku, który był na dokumencie, i w tym momencie ten dokument był gwarancją, że to dany władca, bo tylko on miał taki sygnet, tylko on mógł coś takiego zrobić. W nim wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego. Zwróćcie uwagę, usłyszeliśmy, czyli poznaliśmy potem i uwierzyliśmy w to. W związku z tym przez Ducha Świętego zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem. To jest niesamowite. To brzmi tak pięknie. To jest dokładnie coś takiego, jakby Pan Bóg powiedział: jesteś mój. Ja cię pieczętuję. Należysz do mnie całkowicie. Ale popatrzmy dalej. Jeśli chodzi o motywujący wpływ Ducha Świętego w naszym życiu, to jest, moi drodzy, pewna gwarancja na przyszłość. Bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, to jest teraz 14 werset, dalszy ciąg tamtego. Który jest rękojmą, ten Duch Święty, pamiętajcie, którym zostaliśmy zapieczętowani, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Chwała Panu za to. To jest fantastyczna obietnica, to jest przyszłość przed nami. Bóg wyraźnie na ten temat mówi. Mówi, że to na tym polega, że zostaliśmy zapieczętowani, a teraz On jest gwarancją, jest rękojmą dziedzictwa naszego. Jak się czujecie? Pamiętacie, powiedziałem wam przy poprzednim tekście, że to tak jakby Pan Bóg, stawiając pieczęć, powiedział: ty jesteś mój. Ale wiecie, jak Bóg teraz daje gwarancję, to mówi: a ja jestem twój. To z drugą stronę działa. To jest coś przepięknego, co mamy od Pana Boga. Ale to jeszcze nie jest pełna działalność Ducha Świętego. Zatem jak go odczuwujemy, odczuwamy? Zwróćcie uwagę, po pierwsze mówiliśmy w pewien sposób mistyczny, drugie motywujący, a teraz mam dla was jeszcze i trzeci sposób, służebny Ducha Świętego dla każdego z nas. I to jest także przepiękne. W liście do Efezjan apostoł Paweł w rozdziale 5 i tam 8 wersecie powiedział: byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jako dzieci światłości. Aha. Czyli Panu Bogu zależy jeszcze na naszym życiu praktycznie. Faktycznie chce nas zmobilizować do tego, abyśmy chodzili w światłości, to znaczy postępowali według Jego woli, tak jak On tego chce. On chce zobaczyć swoje odbicie w naszym życiu i to jest niesamowicie istotne. Mało tego, Bogu zależy na naszym sukcesie w życiu, na naszym powodzeniu, jakbyście ten sukces nie chcieli nazywać. Ale wiecie, On jest nie tylko po to, aby nas wypełnić, uduchowić, jak powiedziałem, ale żeby nas także uzdolnić do tego sukcesu. I zwróćcie uwagę, że w pierwszym liście Jana i tam w drugim rozdziale mamy piękny werset, który mówi: wy natomiast zostaliście namaszczeni Duchem Świętym i wszyscy znacie całą prawdę. Jeżeli znamy, no to praktykujemy. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zdziałać niczego w sprawach. Działanie Ducha Świętego możemy przyrównać do pewnej rzeczy. Chciałbym wam pokazać teraz jedną rzecz, którą przyniosłem z sobą. Wiecie, mam rękawiczkę. To jest wyśmienita rękawiczka. Powiem wam, że takiej rękawiczki chyba nikt nie ma. Ta rękawiczka wszystko potrafi zrobić. Ona chwyta różne rzeczy, ona chroni moją skórę. Ta rękawiczka jest wyśmienita. Oczywiście nie rękawiczka, prawda? Ta rękawiczka jest absolutnie niczym, będzie leżała bezczynnie tak długo, póki ja nie włożę w nią ręki i wtedy dopiero ona ma jakikolwiek sens. Wiecie, co chcę przez to powiedzieć? Wydaje mi się, że jest to kapitalna ilustracja Ducha Świętego i Jego działania w naszym życiu. To my jesteśmy jakby taką rękawiczką, która nie potrafi sama nic. Nigdy. Ale jeśli wypełni nas Duch Święty, to w tym momencie dokonujemy wielu rzeczy niesamowitych. Potrafimy działać, potrafimy funkcjonować. To jest dokładnie to, jaka jest rola Ducha Świętego w naszym życiu. Tak a propos, muszę wam powiedzieć, że swego czasu użyłem tego przykładu w Polsce i ktoś błędnie nazwał kazanie i zatytułował je rękawiczka. A ja byłem cały podenerwowany. Czy tylko to macie pamiętać? Ja chciałem powiedzieć o czymś innym. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest tak ważna, jak obecność naszej ręki w rękawiczce, bo inaczej nie ma to żadnego sensu. W jaki sposób możemy rozpoznać działanie Ducha Świętego? Czego to dotyczy? Duch Święty w nas jest konieczny dla naszego działania, dla sprawy Bożej. Pamiętajmy o tym. Po pierwsze, dotyczy to naszego życia. O tak, Duch Święty zawsze łączy się bezpośrednio z praktyką naszego życia. W Ewangelii Jana 1,13 czytamy bardzo piękne słowa. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Panowie, podciągajcie krawaty. To jest dokładnie to, z czego możemy być dumni, w tym pozytywnym sensie dumni. Czym się możemy chlubić? Narodziliśmy się z Boga, z Jego woli. To nie tylko nasza chęć powoduje, że się rodzimy. To niezwykle ważne. Pierwsze zatem dotyczy, Jego działanie dotyczy naszego życia. Po drugie, dotyczy waszego wyznania. Wiecie, pamiętacie, mieliśmy tutaj nawet takie kazanie, kiedyś nie tak dawno głosiłem, które oparte było na liście do Rzymian, gdzie apostoł Paweł w 10 rozdziale mówi, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Ale my nie potrafimy nawet tego zrobić. Tym razem chciałbym na poparcie tego zacytować z 1 Koryntian 12,3. Dzisiaj szereg tekstów cytuję, żebyście przypadkiem nie powiedzieli, co ja wymyśliłem. To Słowo Boże mówi. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Możecie się poczuć znowu zadowoleni. Bo nieraz słyszałem was mówiących o tym, że Panem jest Jezus. W takim razie Duch Święty powodował, że potrafiliście to uczynić. Taka jest prawda. Tak to działa. Popatrzcie na kolejną rzecz. Dotyczy to wiedzy w naszym życiu. Co takiego możemy znaleźć, moi drodzy, w tym przypadku? W Ewangelii Jana w 14 rozdziale i tam 26 werset. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Zatem zwróćcie uwagę, rola Ducha Świętego jest taka, aby nas uczyć, aby nam przypominać dokładnie wszystko to, czego Jezus nauczał. Ci, którzy byli na wykładzie, który miałem na temat Ducha Świętego tutaj, to pamiętają zapewne, że użyłem takiego sformułowania, które pochodzi faktycznie od pewnego teologa fińskiego z Finlandii, który powiedział, że Duch Święty jest najpokorniejszą osobą w Trójcy. Najpokorniejszą osobą. Dlatego, że nigdy nie mówi o sobie. Zawsze kieruje uwagę na Ojca, a przede wszystkim na Syna. Zawsze tylko mówi, czego Jezus nauczał. Takim jest Duch Święty. Wiedza religijna, wiedza o zbawieniu nie jest naszym dziełem, ale jest Jego dziełem w naszym życiu. Popatrzmy na nasze całe chrześcijaństwo. Myślicie, że to jest nasze dzieło? Duch Święty jest tym, który powoduje wszystko w nas. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale, tekst, który na pewno z pamięci znaczy i który tak bardzo wyraźnie mówi, apostoł deklaruje, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I dodaje potem, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Zwróćcie uwagę, znowu tutaj mamy coś takiego, jak to jest możliwe, abym był ukrzyżowany z Jezusem razem. To oznacza, że ja identyfikuję się z Nim w Jego śmierci. Że wiem, że Jego śmierć była dla mnie osobiście. A jeżeli wiem, że była ona dla mnie osobiście, to w tym momencie to się dzieje tylko za sprawą Ducha Świętego, bo nigdy nie jesteśmy w stanie tego pojąć. A jednak to jest. I w końcu jeszcze jedno. Nasze uduchowienie. No to już najłatwiej zrozumieć, że jest pod wpływem ducha. No jak uduchowienie może w inny sposób być? Ale to uduchowienie jest konieczne. Apostoł Paweł napisał, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. To zupełnie oczywiste, prawda? Nie mierzymy pojemności wody w metrach. Raczej w litrach. No chyba, że sześciennych metrach, jeżeli już. Nie mierzymy długości w litrach. Każda miara jest dostosowana do materiału, który mierzymy. I na tej samej zasadzie, jak możemy pojmować te duchowe sprawy, które zapisane są w tej cudownej księdze, jeśli Duch Święty nie otrzyma od nas pozwolenia, aby w nas działał. Jeśli nie zapraszamy Go, musimy zdać sobie sprawę z tego i współpracować. Jest to jednak nadnaturalna rzecz, która się mogłaby wydarzyć. Opowiem wam historię o Charlesie Spurgeonie. Wiecie, Charles Spurgeon, ten XIX-wieczny wielki ewangelista i wielki kaznodzieja, którego kazania nadal możemy czytać, bo są wydawane i są wyśmienite. Pewnego dnia obudził się rano, jak zwykle poszedł do Słowa Bożego i zaczął studiować. Tym razem otworzył sobie księgę Joela i czytał w księdze Joela rozdział 3. Zastanowiła go jedna rzecz, dlatego że w 3 rozdziale proroctwa Joela, tekst 8 brzmi mniej więcej tak. O mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladacznicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić. Był tak zdumiony Spurgeon tym tekstem, który przeczytał, że zaczął szukać w konkordancji, dlaczego tam się pojawia jeszcze dziewczyna i chłopiec. I kiedy zobaczył w konkordancji, słowo dziewczyna jest, tekst Joel 3:8 jest jedynym tekstem w Biblii, który używa słowa dziewczyna. Wiecie, że nie ma więcej? Jeszcze drugi raz jest użyte to słowo, ale jest w liczbie mnogiej, dziewczęta. Ale nigdy więcej dziewczyna. To jest jedyny tekst całej Biblii i jedyny raz, kiedy to słowo występuje. W związku z tym Spurgeon zdziwiony zobaczył i poszedł na spacer. I kiedy szedł na spacer, coś tknęło go, że wstąpił do domu swojego sąsiada z naprzeciwka. Ten sąsiad był mu dobrze znany, bo był ateistą, który naśmiewał się ze Spurgeona, jak może się takimi głupotami zajmować, jak może bez przerwy o tym mówić. Spurgeon do niego przyszedł. Sąsiad otworzył drzwi, zdziwiony widząc Spurgeona, mówi, a co pan chce dzisiaj ode mnie? Przyszedłem do pana, aby z panem czytać Pismo Święte. Na to zaskoczony ateista powiedział, ja nie będę z panem czytał w ogóle Pisma Świętego, pan wie, że mnie to nie interesuje, chyba, że pan znajdzie odpowiedź na jedno pytanie. A Spurgeon mówi, słucham. Niech mi pan powie, czy w Piśmie Świętym występuje jeden raz jedno słowo. Zaskoczony Spurgeon mówi, tak, to jest słowo dziewczyna. Zaskoczony człowiek z kolei powiedział, skąd pan to wie, gdzie to jest zapisane? A Spurgeon mówi, w księdze Joela, w 3 rozdziale i 8 wersecie. Zaskoczony tamten człowiek jeszcze bardziej powiedział: skąd panu to przyszło do głowy? Jak to jest? Od kiedy pan o tym wie? Spurgeon powiedział: od 2 godzin Duch Święty otworzył moje oczy na to, chociaż nigdy tego wcześniej nie zauważyłem. Tamten człowiek zaprosił Spurgeona i wkrótce stał się wierzącym, głęboko wierzącym człowiekiem. Ten jeden werset, który nie ma zupełnie znaczenia dla zbawienia, był przekonujący dla niego o działalności Ducha Bożego, nadzwyczajnej. Tak, moi drodzy, ale co możemy powiedzieć? Słowo Boże nam mówi wyraźnie w liście do Efezjan, na przykład w 5 rozdziale, bądźcie pełni Ducha. Ale co możemy powiedzieć, powiedzcie mi, w momencie, jeżeli ja chcę wiedzieć, po czym mam poznać, że Ducha Świętego mam w swoim życiu? Chciałbym teraz z wami podzielić się tylko kilkoma tekstami jeszcze, co Biblia mówi na temat tego. Pierwszy warunek, w jaki sposób możemy rozpoznać, że jesteśmy napełnieni Duchem? Napełnieni Duchem oddają cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Zauważyliście to? Kiedy czytamy 4 rozdział Ewangelii Jana, ten rozdział, w którym jest mowa o tym, jak Pan Jezus spotyka się z Samarytanką, i kiedy Samarytanka w jakiś sposób odciąga Pana Jezusa od osobistych pytań dotyczących jej życia, w tym momencie pyta go, gdzie ma należeć oddawać cześć i w jaki sposób. Wiecie, Samarytanie upierali się przy tym, że cześć należy oddawać tylko na górze Garizim. Natomiast wiadomo było, że Żydzi wszyscy mieli świątynię na górze Syjon, świątynię na górze Moria faktycznie w Jerozolimie i wierzyli, że tam. I teraz zwróćcie uwagę, Samarytanka pyta się o to, gdzie, a Pan Jezus odpowiada: nie, nigdzie, moja droga. Nie o miejsce chodzi. Tak, nie macie tych słów w tym tekście. Ale tekst mówi: Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zauważyliście? To bardzo ważne. To jest to. W duchu jedynie możemy oddawać cześć Bogu. W duchu i w prawdzie. W duchu to oznacza będąc prowadzeni przez Ducha Świętego. W prawdzie to oznacza zapatrzenie w Jezusa, który jest prawdą. To jest jedyne, co jest pierwszym warunkiem rozpoznania Jego działania. Jak mogę jeszcze rozpoznać działanie Ducha Świętego i Jego obecność w moim życiu? Jeśli jesteśmy napełnieni Duchem, zawsze jesteśmy gotowi do współpracy w prawdziwej jedności. Żadnych podziałów, żadnych nieporozumień. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale jest ten piękny opis Kościoła pierwszych dni Kościoła chrześcijańskiego. Jezusa już nie ma na ziemi. Apostołowie są po dniu Pięćdziesiątnicy, po fantastycznym kazaniu apostoła Piotra. 5000 ludzi nawróconych, wyobraźcie sobie, i zaczynają żyć. No i jak mamy żyć? To co my mamy teraz zrobić? Wiecie, że miałem takie pytanie? Ochrzciłem niektóre osoby i przyszły do mnie po chrzcie i pytali: pastorze, i co teraz dalej? To takie naturalne, to takie normalne, że takie pytania stawiamy. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Jest coś w chrześcijaństwie, czego nie ma w żadnej innej religii. Coś niesamowitego, coś, co ciągnie ludzi do siebie, coś, co daje przyjemność bycia ze sobą razem, rozmawiania ze sobą razem, śpiewania ze sobą razem, dyskutowania ze sobą razem, modlenia się ze sobą razem. To jest coś, co było powodem, dla którego dzisiaj tu przyszliście, prawda? I jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że otworzyły się znowu drzwi Kościoła, że znowu mogliśmy przybyć, że znowu jesteśmy razem. To jest dokładnie to, moi drodzy, o co nam chodzi. Jedność jest tak ważna. Zawsze być w harmonii. Nie ma wzajemnej urazy. Nie szukamy w sobie win, nie szukamy w sobie błędów, tylko szukamy pozytywów, wspieramy się nieustannie. To jest sposób. To jest dowód działania Ducha Świętego. Duch Święty nigdy nie prowadzi nas do podziału. On nas zawsze prowadzi do jedności. I to jest tak niezwykle ważne. Tylko tacy ludzie będą mogli dokończyć dzieło Boże. Ci, którzy polegają na Duchu Świętym, którzy wspierają się wzajem, którzy pomagają sobie, to jest tylko to i tylko w taki sposób możemy działać. Ale mam trzeci sposób rozpoznania obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Napełnieni Duchem są chętni do wybaczania. Zwróćcie uwagę, co apostoł Paweł do Kolosan napisał. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Ależ słowa. Mamy kolejną radę konkretną. Chcecie rozpoznać obecność Ducha Świętego? Ja wam powiem mocniej. Jeżeli ktoś pielęgnuje złość i mówi, ja mu czy jej nie wybaczę nigdy, to nigdy nie ma w nim Ducha Świętego. Tak to jest. Chrześcijaństwo jest religią wybaczania, wychodzenia sobie naprzeciw. Chrześcijaństwo nie jest religią złości. Jeśli chcemy doświadczyć obecności Ducha Świętego, to to jest dokładnie to. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze? Możecie o tym przeczytać w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie na ten temat, że tak jak my wybaczamy innym, tak samo Pan Bóg wybaczy nam. Albo inaczej, mogę odwrotnie to powiedzieć. Jeśli my nie wybaczamy, to Pan Bóg nam też nie może wybaczyć. Zatem, och, jak bardzo nam potrzebna jest obecność Ducha Świętego. Dlatego, że my nie potrafimy sami. W nas pozostaje uraza. Nawet jeśli wybaczymy, co deklarujemy publicznie, to mówimy, ale nigdy mu tego nie zapomnę. Prawda, że tak jest? To jest właśnie to, do czego potrzebujemy także Ducha Świętego i co jest dowodem Jego obecności. Kolejny sposób rozpoznania. Jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to my chodzimy w miłości Bożej. Tym razem z listu do Efezjan, tekst z 5 rozdziału i tam wiersz 2. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. I chodźcie w miłości. Jak to się chodzi w miłości? Chyba muszę was zapytać, czy widzieliście już kiedyś zakochanych ludzi? Pewnie tak. Od razu widać, jak się kochają. Od razu widać. To widać po ich uśmiechach, po sposobie, jak patrzą na siebie, po sposobie, jak szukają siebie, żeby tylko daleko od siebie nie być, żeby być blisko siebie, po sposobie, jak się trzymają za rękę, to zawsze widać. Nawet mają kłopot, jak się pokłócić, bo się kochają. To jest to. I na tym polega chodzenie w miłości. Zawsze dobre, właściwe myśli. Zawsze chodzenie, bo miłość Boża, jeśli ma swoje źródło w naszych sercach, to zaczyna nas zmieniać całkowicie. To jest charakterystyczne. Spotkałem ludzi, którzy nie potrafią wybaczać. Spotkałem ludzi, którzy automatycznie nie potrafią chodzić w miłości. I smutne. Tym ludziom to się rysuje na twarzy, nawet gdy się z nimi spotkacie. Od razu rozpoznajecie, że miłości w takim człowieku nie ma. Jeszcze jeden sposób rozpoznania obecności Ducha Świętego. Musiałem o tym powiedzieć. Ludzie, jeśli mają Ducha Świętego w życiu, to zaczynają wydawać świadectwo. To jest niesamowite. Znacie ten tekst bardzo dobrze z Dziejów Apostolskich. To są ostatnie słowa Pana Jezusa tuż przed w niebo wstąpieniem i mówi wyraźnie, będziecie mi świadkami. I tam wymienia, gdzie. Zwróćcie uwagę na te ostatnie słowa. Aż po krańce ziemi, bo my jesteśmy na krańcu ziemi. Tak zawsze patrzyliśmy na Australię kiedyś. O, Australia to gdzieś tam. Dość zabawną historię opowiedział mi kiedyś pastor Luis Bermudez, którego już poznaliście, bo tutaj przemawiał pewnego razu. Louis powiedział mi fantastyczne słowa. Mówi, kiedy przenieśli się do Australii, a rodzice uciekli z Nikaragui, gdzie mieszkali, bo oni pochodzą stamtąd, do innego kraju, a potem jeszcze do innego kraju, aż w końcu znaleźli się gdzieś tam na Kubie chyba i stamtąd, z Kuby, zaoferowano im wyjazd do Australii. Więc jechali. Nie mieli zielonego pojęcia, co to Australia i gdzie ta Australia. I przyjechali tutaj. Dzisiaj się uśmiecha i kiedy o tym opowiada, przyjechali rodzice ze mną tutaj. Nawet nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Gdzie ta Australia? To jest to. Wszędzie, aż po krańce ziemi, będziemy wydawali świadectwo. Macie taką potrzebę? Macie coś takiego w sobie, że jakąkolwiek rozmowę prowadzicie z kimś i tak wylądujecie bardzo szybko na tematyce Bożej i zbawienia? Ja się cieszę, że Pan Bóg dał mi tę zdolność. Moja żona czasami się uśmiecha, bo rozmawiamy z kimś zupełnie po raz pierwszy, nawet nie wie kiedy, a my już rozmawiamy o Kościele. A faktycznie nie o Kościele, tylko o Bogu, bo to Kościół to jest tylko taką zakładką maleńką na początku, bo zaczyna się od tego, a gdzie Pan pracuje? Tylko czekam na to pytanie zawsze. Dlatego, że od tego momentu już mogę mówić o tym, gdzie, ale przede wszystkim dlaczego i po co. To takie ważne, takie bardzo, bardzo ważne. Tak, moi drodzy, jeśli mamy światu ogłosić poselstwo, musimy być wypełnieni Duchem Świętym. Nie zapomnijcie o tych sposobach, o których wam teraz powiedziałem. Ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym, oddają cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Ci, którzy mają Ducha Świętego, współpracują w prawdziwej jedności. Są gotowi wybaczać sobie wzajem. Chodzą w miłości Bożej i wydają świadectwo. Pięć rzeczy, które świadczą o tym, kto w nas mieszka. Opowiem wam pewną ciekawą historię. Pewien Szkot napisał o małej dziewczynce, która topiła się w jeziorze. Ale w rozpaczy, faktycznie nie w rozpaczy, w próbie tylko unoszenia się na powierzchni, podniosła bardzo wysoko głowę i on napisał w swoim, ja sobie to zapisałem, nigdy jeszcze nie widziałem kogokolwiek topiącego się z głową tak wysoko uniesioną ponad wodą. Wiecie dlaczego? Bo ona śpiewała, Pan jest pasterzem moim. Ta mała dziewczynka śpiewała psalm 23. I chciałbym wam teraz coś ciekawego pokazać. Czy jesteście w stanie kojarzyć te słowa, te zaimki ze mną, pode mną, obok mnie, przede mną, wokół mnie, za mną, nade mną? Kochani, to jest psalm 23. To jest psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Jeśli moim, to jest ze mną, prawda? Prowadzi mnie na zielone pastwiska, czyli opiekuje się tym, co pode mną. Prowadzi mnie nad ciche wody, to znaczy, że obok mnie jest. Stół przygotowuje przede mną. A zatem jest to przede mną. I chociaż wokół mnie, gdy idę cienną doliną śmierci, mam mnóstwo wrogów, to nic mi się nie stanie. Dlatego, że Jego dobroć i łaska będą za mną zawsze. I tak zamieszkam w domu Pana, który jest w niebie. Wiecie, popatrzyłem na ten psalm zupełnie w inny sposób. I niezmiernie mi się to spodobało, bo to jest takie piękne. Bóg przez Ducha Świętego otacza nas ze wszystkich stron i stara się wszystko dla nas przygotować. Nawet ciemna dolina śmierci nie jest nam straszna, bo On jest z nami. Wrócę zatem do tego pierwszego tekstu na koniec. Błogosławieni czystego serca. Jesteśmy takimi ludźmi? Szczęśliwi, dlatego że mamy czyste serca? Jeśli tak, kochani, to jest to najpiękniejsze, co możemy mieć w naszym życiu. Przez Ducha Świętego. Nigdy nie sami. Przez Jego obecność. A wtedy będziemy oglądali naszego Boga. Jakże życzę Wam z całego serca, abyśmy byli błogosławionymi przez Pana, przez Jego obecność, prowadzonymi przez Niego, uskrzydlonymi przez Niego i zdolnymi do rzeczy, na które nas nigdy dotąd nie było stać. I nigdy nie zapominajcie o tym, że musimy Go mieć w sobie, aby działać, aby funkcjonować, tak jak rękawiczka, w której jest dłoń. Amen.